Witam Państwa w Radlinie. Zapraszam na wędrówkę po typowym mieście śląskim, na którym swoje piętno odcisnęło przede wszystkim górnictwo węgla kamiennego. Przyjrzymy się więc z bliska zabytkowej kopalni. Odwiedzimy także osiedle słynnych familoków, czyli domów robotniczych. Ale postaram się także pokazać specyfikę tego młodego miasta. To, czego nie znajdzie się gdzie indziej. Zatem w drogę. Proszę stanąć plecami do punktu informacji turystycznej i skręcić w prawo. Po prawej stronie widać zielony budynek Urzędu Miejskiego. Podejdźmy przed jego fasadę. Na początku naszej wycieczki muszę zdradzić Państwu pewną tajemnicę. Mianowicie, Radlin nie leży w Radlinie. Spytają Państwo, jak to możliwe. Już wyjaśniam. Miasto znajduje się pomiędzy trzema dużymi ośrodkami – Rybnikiem, Rydułtowami i Wodzisławiem Śląskim. Powstało z połączenia wielu starych osad, jak Radlin Dolny i Górny, Biertułtowy, Obszary i Głożyny. Po ostatniej wojnie scalono je w gminę wiejską, a później w miasto Radlin. W 1975 roku włączono je do Wodzisławia Śląskiego. Po 22 latach Radlin usamodzielnił się, ale pewnym kosztem. Przy Wodzisławiu pozostały jako dzielnice dwa Radliny, Dolny i Górny. Ot i zagadka rozwiązana. Obejdźmy ratusz, aby widzieć go od strony głównej drogi. Proszę stanąć przodem do wejścia głównego. Mimo, że ratusz w Radlinie jest budynkiem stosunkowo młodym, to w swojej historii wielokrotnie już zmieniał przeznaczenie. Budowa odpowiedniej siedziby władz samorządowych rozpoczęła się jeszcze przed II wojną światową. Dokończyli ją już Niemcy podczas okupacji. Przez chwilę funkcjonowało tutaj nawet miejscowe gestapo, czyli policja polityczna. Kiedy w 1945 roku Radlin zajęły wojska radzieckie, w gmachu ulokowano przyfrontowy szpital. O powojennych perypetiach radlińskiego samorządu już Państwo słyszeli. Od 1997 roku w budynku ponownie zasiada burmistrz i zbiera się Rada Miejska. Mieszkańcy Radlina mają nadzieję, że tak już pozostanie na zawsze. Proszę spojrzeć na okna w górnej, środkowej części ratusza. Zdobią je witraże. Dysponujący dobrym wzrokiem dostrzegą kolorowy herb miasta. Jest dosyć osobliwy. Przedstawia złote serce, z którego wyrasta łodyga tego samego koloru, zwieńczona trzema białymi kwiatami, z których każdy ma pięć płatków. Tak kwitnie niezwykły krzew, kłokoczka południowa, na Śląsku zwana kokoczem. Proszę spojrzeć w lewo. Po lewej stronie budynku rośnie właśnie ten krzak. Dlaczego mówię o nim niezwykły? Wyjaśnię to już w drodze do radlińskiego kościoła. To jak najbardziej stosowna okoliczność. Proszę teraz stanąć plecami do budynku Urzędu Miasta i skręcić w prawo w główną ulicę. Nosi imię Józefa Rymera. Idziemy w stronę kościoła widocznego w oddali. Proszę teraz posłuchać o kłokoczce. W Polsce występuje rzadko i tylko na południu kraju. I jest mało znana. Ale kiedyś było inaczej. Nasi odlegli przodkowie jeszcze za pogańskich czasów sadzili ją na grobach zmarłych. Wierzono, że odpędza złe moce. A czym odpędzała? Klekotaniem charakterystycznych owoców, w których w środku miotają się kuliste nasiona. Już w czasach chrześcijańskich nasiona kłokoczki służyły do wyrobu różańców, a krzew zyskał miano drzewka różańcowego. W Radlinie i okolicach jeszcze całkiem niedawno kokocz rósł przy prawie każdym domu. Rósł na szczęście. I ciekawostka. Miejscowa tradycja wymaga, aby w skład palemki wielkanocnej wchodziła gałązka kłokoczki południowej. Zamknijmy na tym nasze botaniczne rozważania i zajmijmy się historią. Jak już Państwu wspominałem, dzisiejszy Radlin współtworzony jest przez kilka niegdyś samodzielnych miejscowości. My znajdujemy się obecnie na terenie najstarszej z nich, Biertultów. Powstały prawdopodobnie już w XIII wieku, czyli w czasach średniowiecznych. Panowali tu wtedy książęta piastowscy. Nazwę swą wzięły od imienia Bertold, albo założyciela wioski, albo jednego z osadników. Przypominam, że idziemy dalej w kierunku kościoła. Czym zajmowali się tutejsi mieszkańcy? Nie, długo nie mieli nic wspólnego z węglem. Żyli z uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Dopiero pod koniec XVIII stulecia pod władzą króla Prus doszło do rewolucji. Nie krwawej, ale przemysłowej. Proszę sobie wyobrazić, że w Biertultowach uruchomiono jedną z pierwszych kopalń węgla na Śląsku. Stało się to dokładnie w 1792 roku. Wtedy właśnie, jakieś 2 kilometry na północ od miejsca, w którym się znajdujemy, czyli po państwa lewej ręce, zaczęto wydobywać węgiel w kopalni Choim. W Polsce międzywojennej jej nazwę zmieniono na Ignacy, ku czci ówczesnego prezydenta Polski Ignacego Mościckiego. Niedawno stuknęło jej 220 lat. Nie wydobywa się tam już węgla, ale działa muzeum. Zapraszam. Proszę do niej przy okazji zaglądnąć. Z wieży jest rozległy widok także na Radlin. Kiedy już zrobiono pierwszy krok, po czarne złoto sięgnęli też inni. W połowie XIX wieku na biertultowskich polach stanęła wieża kopalni Reden. Później ruszyła Emma, obecnie Marcel, chluba Radlina. Wkrótce po odkryciu węgla większość mieszkańców z rolników przeistoczyła się w górników. I tak pozostało do dziś. Dochodzimy do radlińskiego kościoła. Jednak zanim zajmiemy się świątynią, opowiem jeszcze Państwu o pewnym tragicznym wydarzeniu. Związane jest ono ze znanymi już miejscami, ratuszem i niedalekim szybem Reden. Zdarzyło się to pod koniec II wojny światowej. Niemieckie Gestapo ujęło kilka lub kilkanaście osób, działaczy polskiego podziemia. Po torturach wrzucono ich żywcem do 70-metrowego szybu Reden. Pomnik zamordowanych stoi niedaleko stąd. Cześć ich pamięci. Zbliżamy się do kościoła. Proszę obejść jego budynek i stanąć przed głównym wejściem. Kościół, który Państwo mają przed sobą, mimo stylizacji na XVII-wieczną barokową budowlę, tak naprawdę jest stosunkowo młody. Wzniesiono go bowiem w latach 20. ubiegłego wieku. Spytają Państwo, gdzie przez stulecia modlili się wierni z Biertultów, Radlina i sąsiednich osad. Chadzali po parę kilometrów, najczęściej do Rydultów, albo nieco dalej do Rybnika, Jankowic czy Wodzisławia. Na przełomie XIX i XX wieku liczba tutejszej ludności wzrosła do kilku tysięcy. Potrzeba budowy własnego kościoła stała się nagląca. Tymczasowym rozwiązaniem były nabożeństwa w obszernym budynku cechowni na terenie kopalni Emma. Wreszcie, dzięki energii księdza proboszcza Franciszka Palarczyka oraz pracowitości wszystkich wiernych, stanęła ta oto świątynia pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przed wejściem pomnik papieża Jana Pawła II. To dzieło mieszkającego w Radlinie artysty Zygmunta Brachmańskiego. Wewnątrz kościoła wart zobaczenia jest wykonany także przez tego twórcę ołtarz główny. Zachęcam, proszę wejść do świątyni chociaż na chwilę. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po wyjściu. Radlinianie by mi nie wybaczyli, gdybym na zakończenie nie wspomniał przy ich kościele o emerytowanym proboszczu, księdzu prałacie Alfredzie Wloce. To dzięki niemu budynek został odremontowany i wypiękniał po tym, gdy w 1983 roku w niewyjaśnionych okolicznościach wybuchł pożar, wskutek którego całkowitemu zniszczeniu uległ główny ołtarz oraz znaczna część organów. Czas na dalszą wędrówkę. Stańmy tyłem do kościoła. Przejdźmy przez bramę, a następnie skręćmy w prawo. Idziemy dalej prosto. Prowadzę teraz Państwa do kopalni Marcel. Po drodze miniemy centrum współczesnego Radlina. Obiekty, o których będę opowiadał, znajdują się po lewej stronie, przy rozległym placu pełniącym funkcję rynku. Nazwę placu wyłoniono całkiem niedawno w drodze konkursu. Nie zgadną Państwo, jaka wygrała. Plac Radlińskich Olimpijczyków. Za chwilę wyjaśnię przyczyny decyzji mieszkańców. Po lewej stronie, nieco w oddali, wyłania się zielony budynek Domu Kultury, ozdobiony ciekawą mozaiką. Na wprost zaś widzą Państwo duży, nowoczesny budynek z kolorowymi rurami. To Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pomiędzy obiema tymi budowlami znajduje się wolna przestrzeń placu, a na jego środku fontanna i rzeźba Matki Polki. Przypominam, idziemy dalej prosto wzdłuż głównej drogi. Tak wygląda centrum Radlina na początku XXI wieku. Spróbujmy sobie wyobrazić jednak, jak wyglądało to miejsce przed ponad 100 laty. Pola i łąki, nieliczne zabudowania. Zamiast pudełka Domu Kultury, głęboki na 88 metrów szyb Graf Johannes. Nad nim wieża wyciągowa, kotłownia z kominem i dysząca parowa maszyna. To urządzenia biertułtowskiej kopalni Maria Hilf, czyli Maryjo, wspomóż. A teraz drugi obrazek, kilkanaście lat późniejszy. Środek zimy, niedziela. Wraz z innymi wiernymi wracamy do mieszkań w familokach. Po naszej prawej stronie nie ma żadnych budynków. Jest tylko głęboki jar zasypany śniegiem. Dzieci śmigają na saneczkach. Nawet biertułtowski proboszcz, czyli w gwarze śląskiej farosz, ksiądz Franciszek Palarczyk, skusił się na śnieżną zabawę. Przenikliwy wiatr zdmuchuje kapelusze, łamie parasolki, przewraca dziecięce wózki. Chłopom od czasu do czasu wyrwie się: ty pieronie. Farosz tylko pogrozi palcem. Właśnie z powodu silnego wiatru ten fragment ulicy zwano radlińskim wydmuchowiskiem, pogwizdowem lub z niemiecka Wetterstreckom albo Wetterschreckom. Dziś już tutaj tak nie wieje. Możemy więc skupić się na opowieści o Radlinie. Zabudowania przy placu, Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji powstały w czasach PRL za pieniądze kopalni Marcel. W ostatnich dopiero latach trafiły pod opiekę miasta. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji można skorzystać z krytych basenów, siłowni i hali sportowej. Ta ostatnia, podobnie jak plac, nosi imię 20 radlińskich olimpijczyków. Proszę zwrócić uwagę na szklane tafle przy ścianie basenu. To 58 solarów zapewniających ciepłą wodę w ośrodku. Czas wyjaśnić nazewniczą olimpijską tajemnicę. To ewenement na skalę ogólnopolską. Kilkunastotysięczny Radlin wydał do tej pory aż 20 wybitnych sportowców, którzy uczestniczyli w olimpiadach. Reprezentanci Polski, 19 mężczyzn i jedna kobieta. Klasą samą dla siebie są tutejsi gimnastycy. Już w 1920 roku utworzono w Radlinie przy Towarzystwie Sokół sekcję gimnastyczną. To początek obecnego klubu gimnastycznego Radlin. O jego sukcesach opowiem za moment. Tymczasem proszę spojrzeć na budynki po prawej stronie. Najpierw mijamy większy, ceglasty budynek, a następnie mniejszy za ogrodzeniem. Ceglasty z szarymi elementami gzymsu. Willa ta powstała przed 100 laty jako dom jednego z dyrektorów kopalni Emma. Kiedyś wyglądała inaczej. Ten elegancki gmach otoczony był przez piękny ogród, a dostępu do posiadłości broniło misterne ogrodzenie z kutego żelaza. Przypominam, idziemy dalej prosto. W latach 40. ubiegłego wieku mieszkał w tej willi inżynier Tadeusz Paleczny. Pierwszy powojenny polski dyrektor kopalni, już nie Emma, a Marcel. Tutaj wychowywał się jego syn Piotr Paleczny. Nazwisko brzmi znajomo, nieprawdaż? Tak, to jeden z najwybitniejszych polskich pianistów. Światowej sławy. Konsekwentnie idziemy prosto. Zbliżamy się do kopalni. Muszę jednak dokończyć opowieść o sportowcach. Po 4 latach trenowania w 1924 roku na Igrzyska Olimpijskie do Amsterdamu jedzie pierwszy gimnastyk z młodego klubu. To był Jan Deutschmanek. A potem posypało się wybitnymi sportowcami. W Helsinkach w 1952 roku Radlin reprezentowany jest już przez 4 gimnastyków. W następnych latach bracia Mikołaj, Wilhelm i Sylwester Kubicowie startują aż na 3 kolejnych olimpiadach. Tam nie odnoszą znaczących sukcesów, ale w trakcie swej kariery zdobywają w sumie 8 medali Mistrzostw Europy i 67 złotych medali Mistrzostw Polski. Radlin potęgą. Czas przywołać największą gwiazdę. Zdobywcę złotego krążka na olimpiadzie w Pekinie i brązowego w Sydney. To Leszek Blanik, mistrz i wychowawca młodych sportowców. Blanik urodził się w 1977 roku, kiedy dzisiejszy Radlin wchodził jeszcze w skład Wodzisławia Śląskiego. Już w wieku 9 lat zaczął uprawiać sport w klubie gimnastycznym Radlin, z którym był związany przez następne 10 lat. Pierwsza dekada XXI wieku przynosi wspaniałe sukcesy. Między innymi złote medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, czy pierwsze miejsca Pucharu Świata. Pozycję najwybitniejszego polskiego gimnastyka w historii ugruntował triumfami olimpijskimi. Koronną dyscypliną Blanika był skok. O mistrzostwie sportowca z Radlina niech świadczy fakt, że jego nazwiskiem ochrzczono jedną z gimnastycznych akrobacji. Przerzut, podwójne salto w przód w pozycji łamanej. Lepiej samemu nie próbować. Gimnastycy to legendy Radlina. Warto jednak wiedzieć, że poza nimi w igrzyskach uczestniczyli jeszcze bokserzy, piłkarze oraz po jednym szermierzu i siatkarzu. Powinniśmy dochodzić do drugiej willi dyrektorskiej. Najpierw przekroczymy przecznicę odchodzącą w prawo. Następnie proszę wśród drzew po prawej stronie wypatrywać budynku willi. Teraz to kawiarnia Górnicza Strzecha. Przypominam, że idziemy cały czas prosto, ulicą Wojciecha Korfantego. Spotkanie z kopalnią, dumą Radlina, rozpoczynamy mocnym akcentem. Mijana w tej chwili willa jest chyba najładniejszym obiektem w mieście. Zbudowano ją na początku ubiegłego wieku dla jednego z dyrektorów kopalni Emma. Budynek ten zaprojektował berliński architekt William Müller. To wybitny twórca. Miał na swoim koncie zarówno familoki, jak i pałace. Jeszcze o nim Państwo usłyszą, kiedy dotrzemy do centrum osiedla robotniczego. Willa, między innymi dzięki łamanemu dachowi zwanemu mansardowym, przypomina trochę rezydencję pałacową. Jak Państwo widzą, jest nieco cofnięta od ulicy, a otacza ją park. Taki luksus był zarezerwowany jedynie dla wierchuszki firmy. Teraz czas na pewną ciekawostkę. Ten fragment ulicy, którym podążamy, mieszkańcy Radlina nazywali jeszcze całkiem niedawno „gdzie zawsze pada deszcz”. Skąd takie określenie? Proszę spojrzeć w prawo. Wyłaniają się właśnie kominy, a w oddali widać hałdę. Pył, dobywający się z komina elektrowni, Po zetknięciu z ciepłymi oparami zwierz chłodniczych spadał na przechodniów i samochody ciemnymi kroplami. Tym bardziej, że zimą na szosie i chodniku tworzyła się niebezpieczna ślizgawka. Filtry kominowe zlikwidowały to uciążliwe zjawisko. Również radlińską hałdę czeka przemiana. Proszę zwrócić uwagę na jej kształt. Jest podłużna, a nie jak gdzie indziej stożkowa. Po jej zalesieniu mieszkańcy Radlina będą mieli pod bokiem pasemko górskie. Czas zapoznać Państwa z początkami kopalni Marcel. Wszystko zaczęło się około połowy XIX stulecia. Wokół łąki i lasy. Poszukiwania węgla rozpoczyna trzech przedsiębiorczych mężczyzn. Są to Wodok z Rybnika, Zajfert z Raciborza i Karfunkel z Gliwic. Znajdują. Kopalni nadają imię córki jednego z nich, Emma. Ale nie im dane było dorobić się majątku na tutejszym węglu. Firmę rozbudował dopiero po 20 paru latach Fryderyk Grundmann. Wtedy powstały istniejące do dziś szyby Grundmann, obecnie Antoni, i Małufę, dziś Wiktor. Jednak najbardziej przedsiębiorczym właścicielem kopalni był Fryderyk von Friedländer Fulda, wywodzący się z Gliwic, a zamieszkały w berlińskim pałacu. Bogactwo Friedländera trudno sobie dziś nawet wyobrazić. Należały do niego kopalnie w okolicach Rybnika i wiele innych zakładów przemysłowych. Na początku XX wieku uznawano go za jednego z najpotężniejszych magnatów przemysłowych w Niemczech. Emme przejął w 1899 roku. Za jego czasów świetny jakościowo węgiel z Radlina podbił rynki światowe. Wkrótce przy kopalni stanęła elektrownia, a za nią koksownia. Osiedle robotnicze zaprojektowali najwybitniejsi architekci. Proszę Państwa, dochodzimy do kopalni Marcel. Po prawej stronie znajdują się zabudowania kopalni, elektrowni i koksowni. Po lewej osiedle robotnicze. Nasze zainteresowanie powinien wzbudzić duży budynek przed kominem elektrowni. Pełnił dawniej funkcję sypialni dla górników kawalerów. Przed trzecim powstaniem śląskim ulokowano w nim 20 niemieckich policjantów, mających ochraniać kopalnie. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku kompania powstańcza opanowała od razu elektrownię, koksownię i pocztę. Natomiast zaciekła walka toczyła się z tymi żandarmami. Trwała 6 godzin. Po stronie powstańców zginął Ferdynand Pająk. Radlin przypadł Polsce, ale kopalnia pozostała w rękach kapitału niemieckiego. Dopiero po II wojnie światowej zakład upaństwowiono, a w 1949 roku zmieniono jego nazwę na Marcel. Zastanawiają się Państwo zapewne, skąd wzięli tego Marcela. To pseudonim komunisty z Radlina, Józefa Kolorza, który zginął podczas wojny domowej w Hiszpanii jako żołnierz ochotnik. A kilkadziesiąt lat wcześniej przyczynił się do wykurzenia żandarmów z noclegowni, o czym przed chwilą opowiadałem. Był jedynym powstańcem w okolicy, który potrafił obsługiwać granatnik. Ale dość z historią. Przyjrzyjmy się mijanym budynkom. Po lewej stronie ulicy Korfantego stoją wille urzędników, należące do osiedla robotniczego. Proszę zwrócić uwagę na to, że każda jest inna. Dalej zobaczą Państwo obiekty użyteczności publicznej. Pracodawca, Fryderyk von Friedländer Fulda, naprawdę dbał o swoich ludzi. Tu, gdzie apteka i sklep, był na przykład tak zwany konsum, czyli sklep dla górników. Poza tym pomyślano także o gospodzie, poczcie, a nawet o samoobsługowych piekarniach i maglach. Wracamy na prawą stronę ulicy. Przed głównym wejściem do kopalni, po prawej znajduje się budynek zarządu z około 1900 roku. Za nim wart uwagi będzie nowoczesny gmach z wąskimi podłużnymi oknami. To cechownia, miejsce zgromadzeń górników. Tam też umieszcza się zazwyczaj obraz świętej Barbary. Budowlę projektował Hans Pölzig, wybitny niemiecki architekt. Jego dziełem jest również wieża szybu Wiktor. Szkoda, że jej nie możemy zobaczyć. Stoi w głębi kopalni. Powinni teraz Państwo iść wzdłuż nowego budynku, wyraźnie odcinającego się od zabytkowych zabudowań. Zza niego, po prawej stronie, wyłonią się wkrótce wieże wydobywcze. Proszę iść wciąż prosto, aż do charakterystycznego budynku ze spadzistym dachem. W jego górnej części uważni obserwatorzy zauważą zegar. Ja tymczasem będę kontynuował opowieść o kopalni. Wieże wydobywcze wyciągają na powierzchnię węgiel, który wyrąbano daleko stąd. Bo muszą Państwo wiedzieć, że pod nami węgla już prawie nie ma. 150 lat intensywnej pracy górników zrobiło swoje. Fedruje się obecnie głównie pod miejscowością o nazwie Marklowice. W ostatnich latach w zakładzie zrealizowano jedną z największych inwestycji w jego dziejach. Wybudowano bowiem tak zwaną upadową, czyli wyrobisko, którym połączono pokład położony 400 metrów pod ziemią z powierzchnią. Węgiel teraz łatwiej wędruje na górę. Cały plac przy kopalni zajmuje parking samochodowy. Proszę sobie wyobrazić, że dawniej była tu jedna z rowerowni. Górnicy dojeżdżali do pracy na bicyklach, pojazdy zostawiali w miejscu oznaczonym odpowiednim numerkiem i zjeżdżali pod ziemię. Dziś rowery zostały zastąpione przez samochody. Cóż, postęp! Proszę spojrzeć na ładny ceglany gmach straży pożarnej. Przed 100 laty była to masztalerzownia. Mówiąc dzisiejszym językiem, zajmowano się tam końmi pracującymi w kopalni. Pamiętajmy, że przez długie dziesięciolecia to konie właśnie były podstawową siłą pociągową w kopalniach, zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Zresztą jest to fakt Państwu z pewnością znany, głównie może dzięki lekturze uroczej, ale i smutnej powiastki pod tytułem Łysek z pokładu Idy. Przypomnę, że jej autorem był górnik, który później został pisarzem, Gustaw Morcinek. Z czasem zadania zwierząt przejęły silniki parowe i elektryczne. Przy budynku straży pożarnej jest przejście dla pieszych. Proszę nim przejść na drugą stronę ulicy i skręcić w lewo, w ulicę Mieleńskiego. Tam będę na Państwa czekał. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie drogi. Przypominam, że po przejściu na drugą stronę skręcamy w lewo, w ulicę Mieleńskiego. Jej nazwę widać na znaku. Jesteśmy na ulicy Mieleńskiego. Proszę trzymać się prawej jej strony. Końcowy etap naszej wędrówki po Radlinie to wizyta w głębi osiedla robotniczego. Najwięcej autentycznych familoków zachowało się właśnie przy ulicy, którą idziemy, Mieleńskiego. Proszę zauważyć, że nie biegnie ona prostopadle do głównej ulicy Korfantego, lecz ukosem. Dlaczego właściciele kopalni budowali takie osiedla? Trzeba pamiętać, że przed ponad 100 laty nie istniał sprawny transport publiczny, a okoliczne wioski liczyły często tylko po kilkuset mieszkańców. Kopalnia Emma na początku zatrudniała około 350 pracowników. Ale w 1883 roku, czyli 30 lat później, załoga liczyła już 3000 ludzi. Trzeba było ich i przyciągnąć do pracy, i zatrzymać. Domy, które teraz zobaczymy, to słynne familoki. Nazwę wzięły od niemieckiego słowa familie, czyli rodzina, ponieważ przeznaczone były tylko i wyłącznie dla górników z żonami i dziećmi. Nieżonaci mieszkali w olbrzymich domach sypialnych. W sumie postawiono ich w Radlinie 3, a każdy mógł pomieścić do 400 górników. Osiedle jest bardzo dobrze przemyślane i zaprojektowane. Ale to nie powinno dziwić. Na zlecenie Friedlandera plany opracował m.in. William Müller. Co ciekawe, po jego śmierci właściciel zlecił dalsze prace równie znanemu architektowi Hansowi Pölzigowi. Nie zdążono jednak z ich realizacją, wkrótce bowiem wybuchła I wojna światowa. Projekty projektami, ale ważniejsze jest, jak się tutaj żyło. Wielu mogło tutejszym robotnikom pozazdrościć. W familoku mieszkało przeciętnie po 4-5 rodzin. Każda miała przydomowy mały ogródek, a w innym miejscu nieco większy ogródek działkowy. Po lewej stronie widać wspomniane ogródki. Za domami po prawej ulokowano na przykład chlewiki czy gołębniki. Ludzie mogli spotykać się więc na tradycyjnych świniobiciach. Nie zapomniano też o ówczesnych luksusach. Była tutaj i kanalizacja, i wodociągi. Nie wspominając o hydrantach przeciwpożarowych. Wreszcie całe osiedle zelektryfikowano, a koszty prądu pokrywała kopalnia. Dzisiaj też byśmy tak chcieli. Jedynym mankamentem był fakt, że o 10:00 wieczorem prąd wyłączano. Życie przypominało trochę egzystencję wiejską, tyle że zamiast pracy w polu fedrowało się pod ziemią. Po pracy zaś górnicy muzykowali w orkiestrze lub oddawali się tradycyjnej na Śląsku hodowli gołębi. Kobiety zajmowały się wyłącznie domem i dziećmi. Życiem tej społeczności zatrzęsło dopiero podczas II wojny światowej. Pod koniec marca 1945 roku Radlin zajęły wojska radzieckie. Miasto nie ucierpiało. Obydwu stronom zbyt zależało na kopalni. Mieszkańcy familoków musieli się jednak wynieść z domów na 2 miesiące. W ich mieszkaniach rozlokowało się rosyjskie wojsko. Dochodzimy do końca ulicy. Zamyka ją, jakby na pożegnanie z robotniczym osiedlem, ładny budynek dawnej szkoły niemieckiej, obecnie przedszkola. Proszę teraz powrócić do punktu informacji turystycznej, drogą, którą tutaj przyszliśmy. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy nasz spacer po Radlinie. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Żegnam tradycyjnym górniczym. Szczęść Boże!